Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Cezary Kościelniak z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan profesor jest filozofem i kulturoznawcą, ale także publicystą. Dodajmy też, że pan profesor zajmuje się między innymi problematyką geopolitycznych i kulturowych transformacji w Europie, ale także rolą Kościoła w sferze publicznej. I tego właśnie dotyczyć będzie nasza rozmowa.
Kłaniam się pani redaktor, kłaniam się państwu.
Panie profesorze, czy świat naprawdę jest zaskoczony tym, że reżim Putina łamie międzynarodowe konwencje, porozumienia, przede wszystkim prawa człowieka? Przecież taki rosyjski scenariusz był realizowany już w bardzo wielu miejscach i przez wiele lat.
Pytanie pani redaktor jest niezwykle zasadne, ale należałoby doprecyzować, co rozumiemy pod pojęciem świat, ponieważ świat zachodni jest pod wpływem takiego mitu, jakoby Rosja to jest ta dobroduszna Rosja, pełna kultury, sztuki, trochę tam gdzieś nawiwijała, gdzieś tam była rewolucja, gdzieś był jakiś terror, ale tak naprawdę jest to mocno odepchnięte od społeczeństwa rosyjskiego i z Rosją można się dogadać.
No,
z Rosją można
się
racjonalnie dogadać. Dokładnie, to jest nieaktualne, ale na pytanie, czy świat był zaskoczony, odpowiedziałbym, że przy takim obrazie, który przedstawiłem, jak najbardziej był zaskoczony, był wręcz nawet zszokowany, obserwując chociażby prasę niemiecką, szwajcarską, widać, że tam jest zwrot o 180 stopni prawie w tym, jaki sposób pisze się o Rosji, w jaki sposób mówi się o Rosji. Media, które chociażby nigdy nie wywoływały żadnego oligarchy do tablicy, które nigdy o tym nie pisały, nagle publikują na przykład mapę nieruchomości rosyjskich oligarchów w centrum Nowego Jorku. Widać, że to jest zmiana, która jest wynikiem szoku, którego się świat zachodni nie spodziewał. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, czy myśmy się spodziewali, nie ma wątpliwości, że od wielu lat w różnych diagnozach i politycznych, i niepolitycznych, eksperckich, ale także takiego obrazu, który mamy o Rosji powszedniego, to chyba nie jest dla nas specjalnym zaskoczeniem, że to się stało.
Panie profesorze, nie ma pan wrażenia, że Zachód chciał widzieć Rosję w taki sposób, bo przecież trudno było przemilczeć Kursk, ale później jeszcze Czeczenię, Gruzję, Donbas, pamiętne słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. Przecież one tak naprawdę były odebrane tylko, pamiętam, że prezydent Francji odebrał to w sposób, no, okazał swoje zaniepokojenie. Pozostali przywódcy milczeli.
Myśli pani o ówczesnym przywódcy Francji, Nicolas Sarkozy, prawda?
Sarkozy,
w tamtym okresie. Oczywiście powiedziałbym nawet więcej, że ta diagnoza, którą postawił profesor Lech Kaczyński, ona była przez wiele lat obśmiewana jako polityczna histeria, jako scenariusz całkowicie niewiarygodny. Co więcej, po pierwszym takim małym szoku, po takim może powiedzmy takim wzdrygnięciu małym Zachodu, kiedy to po olimpiadzie w Soczi w 2014 roku odłączony został od Ukrainy Krym i wtedy już widać było, że te nożyczki geopolityczne Imperium Rosyjskiego są wprawione w ruch, mapa zostaje pocięta, to nawet wówczas na Zachodzie były takie uwagi, no dobrze, no Krym był zawsze jakoś rosyjski, tak, bo tam mieszkali zawsze jakoś Rosjanie, co to będzie historycznie jest oczywiście zupełnym fałszem. Albo uwagi takie, no tak, ale ta ludność tam wcale nie przyjmuje agresji, broniąc się, ergo chcą być częścią Rosji, co jest oczywiście też nieprawdą, ponieważ Putin natychmiast zaresztował i powsadzał do więzienia chociażby żyjącą tam od zawsze, jeśli ktoś żyje od zawsze, to właśnie ta mniejszość tatarska, której to przywódcy zostali zidentyfikowani jako wrogowie Federacji Rosyjskiej. Można powiedzieć, że aneksja Krymu wywołała pewien odruch politycznego obrzydzenia, natomiast nie wywołała żadnych, ale to absolutnie żadnych reperkusji, przede wszystkim ekonomicznych, ale jak widzimy, także i politycznych.
Tak, ale za interesy ekonomiczne są bardzo uzależnione od interesów politycznych i w tej sytuacji wszyscy wiemy, że Zachód udawał, że nie widzi prawdziwej Rosji, nie widzi prawdziwego oblicza Putina, dlatego że takie były interesy. No, Nord Stream 2 choćby świadczy o tym, ale takich przykładów można by znaleźć więcej. Więc, panie profesorze, teraz ta polityka poniosła fiasko, czy po prostu Niemcy i Zachód nie miał innego wyjścia, patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie?
Trudno na to pytanie odpowiedzieć. W tym momencie jesteśmy w takim wzmożeniu emocjonalnym i pewne decyzje, pewne kwestie kluczowych wyborów, jakie podejmują politycy europejscy, mogą zostać trochę przesłonięte przez emocje, którymi się kierujemy. Natomiast myślę, że być może jedno i drugie. Być może było tak, że w pewnym momencie coś pękło w niemieckiej opinii publicznej. Tutaj trzeba jednak zawsze pamiętać, że w demokratycznych państwach kluczową rolę spełnia opinia publiczna, ponieważ politycy raczej tak działają, że rzadko kiedy chcą podpaść woli większości, chcą zrobić coś przeciwko opinii publicznej. Czasem trzeba, jest to słuszne, tak jak w tym przypadku. I można by powiedzieć, że ten schemat decyzyjny był taki, że wpierw premier Morawiecki bardzo ostro zwrócił się z wezwaniem do niemieckiego rządu o zmianę już. Parę dni później, już nie pamiętamy tego absurdu w postaci wysłania 5000 hełmów dla walczącej Ukrainy. Myślę, że to już jest taką zasłoną szybko dziejącej się historii zapomniane. Dopiero później jednak, po tej decyzji, dzień później na ulicę Berlina wyszło wielu protestujących i to takie niemieckie przebudzenie, że trzeba się temu przeciwstawić, ono gdzieś równolegle przyszło z polityką. Chcę przez to powiedzieć, że to nie było tak, że lud się zbuntował przeciwko tej polityce wschodniej i zmusił rząd Niemiec do takiego działania. To poszło jakby równolegle. W tym sensie trzeba oddać sprawiedliwość, że ta decyzja Olafa Scholza była dobra i była pewnym ryzykiem politycznym, bo do dziś dzisiaj wiemy, że to się tak stało. Łatwo wyjaśniać fakty, które się wydarzyły, ale mogło być tak, że wcale powszechnego tego poparcia tego typu działanie by nie zdobyło. No, proszę państwa, pamiętajmy wspomniany przez panią redaktor najazd Rosji na Gruzję, który zakończył się przecież wycięciem Abchazji i wcieleniem jej do tak zwanego ruskiego miru. Notabene to jest dzielnica, jeśli mogę tak powiedzieć, czy republika biedy, republika bardzo poważnie radząca się sobie ekonomicznie, czyli tam, gdzie jest Rosja, tam najczęściej nadchodzi bieda, niedowład, niemożliwość rozwoju. Notabene zwracał na to uwagę też pan Cezary Kazimierczak, mówiąc, że ci, którzy tak optymistycznie patrzą na gospodarkę rosyjską, to powinni wejść w real tej gospodarki. Tam po prostu trzeba umieć przeżyć od pierwszego do pierwszego, a nie rozwinąć się. I to specjalnie na nikim nie zrobiło wrażenia.
Tak? Gospodarka rosyjska jest taka jak armia rosyjska. Panie profesorze, na ile w tej chwili ogromne znaczenie ma fakt, w jaki sposób Ukraina poradzi sobie z agresorem, mając świadomość, że komunizm nie został wyciszony czy wygaszony, a wręcz w niektórych miejscach zakonserwowany, mam na uwadze także Koreę Północną. Proszę powiedzieć, jakie to będzie miało znaczenie dla tych państw, które wciąż trzymają ludzi w tym komunistycznym reżimie, w tych obozach koncentracyjnych niemalże?
Myślę, że żadne.
Innymi słowy, porażka Putina nie będzie miała żadnego znaczenia dla reżimu koreańskiego?
Żadnego, bo to są reżimy, które są po prostu klasycznymi dyktaturami, które przyjęły sobie akurat szaty ideologiczne komunizmu. To, co mogłoby się ewentualnie zdarzyć w Korei, to musiałyby zmienić zdanie Chiny, którym jest bardzo na rękę ta sytuacja. Chiny są w sumie nawet ważniejsze, aniżeli Rosja. Być może jakoś Amerykanie będą mieli carte blanche, żeby zadziałać na Kubie, ale umówmy się, Kuba jest taką dyktaturą hybrydową, ponieważ ona żyje z turystyki, żyje też częściowo z eksportu wyrobów tytoniowych, no to będą całkiem niezłych. I tutaj trzeba by powiedzieć tak, że sytuacja, która mogłaby się w tych małych, zamkniętych państwach, w tych, jak to pani nazwała, państwach oboza koncentracyjnych zmienić, raczej nie sądzę, żeby wielcy gracze chcieli po rozpuszczeniu reżimu rosyjskiego, aby to się stało. To jest właśnie pytanie zasadnicze, czy to się stanie, coś zrobić. Natomiast, no właśnie, zasadnicza sprawa jest taka. Proszę państwa, nie jestem tu odosobniony, myślę, i to nie jest jakoś odkrywcze, co powiem, ale czujemy, że trwa teraz pewnego rodzaju przeciąganie liny i kto tą linę przeciągnie na swoją stronę właśnie w tych najbliższych dniach, ten wygra. Tak? Chodzi teraz o to, że wpompowanie czy też zepchnięcie Rosji w kierunku takiej ekonomicznej izolacji, w kierunku totalnie niesprawnie ekonomicznej wyspy rodzi bardzo poważne konsekwencje w postaci wewnętrznego sprzeciwu. Próbuje nam się powiedzieć, że te tłumy na prospekcie Newskim, te tłumy gdzieś tam w Nowosybirsku czy w Moskwie, które protestują przeciwko i w wielu innych miastach rosyjskich przeciwko wojnie, że to są tylko, że to są wyznawcy filozofii Muratowa. Ja mam wrażenie, że byłbym z tym bardzo ostrożny. To znaczy, rzeczywiście reżim putinowski cieszył się poparciem Rosjan. Putin przypuszczał,
tak, panie profesorze, proszę zwrócić uwagę, że Putin jeszcze parę lat temu miał ponad 80% poparcie, dziś ono sięga 50%, ale my tak naprawdę nie wiemy, czy te dane są wciąż aktualne. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie i jaką rolę mogłoby, przepraszam, odegrać społeczeństwo rosyjskie, właśnie buntując się przeciwko temu, co robi Putin. Mhm. Musimy pamiętać o jednym, że dzisiaj, jeżeli są ostrzeliwane miasta ukraińskie, to są ostrzeliwani również Rosjanie. W Charkowie mieszka bardzo wielu Rosjan i żołnierze armii rosyjskiej strzelają do swoich.
To jest, właśnie chciałem przed pani pytaniem w taki sposób to spuentować, że raczej rola tych protestów, czy inaczej wymuszenie tych protestów, wymuszenie sprzeciwu wewnętrznego może się odbyć nie na drodze moralnej, nie poprzez odebranie takiej nie przez tą nową świadomość odbierającą Putinowi legitymizację moralną do tego, co robi, ale myślę, że jest to wynik bardzo prostych rzeczy. To znaczy Rosjanin, który przywitał się z wyłączonym bankomatem, w którym zamiast obrazu stanu konta zobaczył swoją twarz. Rosjanin, który zauważył, że odwołany lot nie zakończy się zwrotem środków za rezerwację. Wreszcie Rosjanin, który w lodówce zamiast francuskiego sera została mu kiszona kapucha, zauważył, że coś się zmieni i zmieni się na długo i na trwale.
Ale tylko w elitach, w pewnej grupie, natomiast w większości jednak tego sera francuskiego lodówce nie miała.
No nie ma sera francuskiego, ale jest konto w banku, tak? Ale jest drogę do kantoru, gdzie ten rubel jest dzisiaj zupełnie wyzerowany. Ale jest problem z odsetkami za kredyty, które skoczyły do takiego poziomu, gdzie zwyczajnym ludziom grozi bankructwo. I ja myślę, że to jest w sumie jedyna droga, która może w ogóle uświadomić społeczeństwu rosyjskiemu jakąś deideologizację. To znaczy, proszę państwa, kiedy spojrzymy sobie chociażby na prowadzoną przez Rosję przez wiele lat, jeszcze tych spokojnych lat, politykę historyczną, to sam fakt, że tam zlikwidowano jedno jedyne muzeum łagrowe, które miało miejsce bez specjalnego sprzeciwu społeczeństwa rosyjskiego, nawet inteligencji, nawet tych, którzy mieli dostęp do Zachodu, nawet tych, którzy jakoś pracowali na Zachodzie. Przeciwnie, słychać to też ze środowisk dziennikarskich, że spotkania OFOWE na neutralnym terenie, na terenie Unii Europejskiej, rzadko kiedy którykolwiek Rosjanin wyrażał się krytycznie w stosunku do sytuacji, która jest w Rosji, albo z pewną empatią do tych narodów, które są Rosji poddane. Moje osobiste doświadczenie ze znajomości z Rosjanami, bardzo sympatycznymi ludźmi, często ludźmi bardzo otwartymi, ta znajomość gdzieś miała tą barierę niestety polityczną i nie, że oni chwalili Władimira Putina, ale nie byli w stanie niejako wyeksplikować, jak miałaby wyglądać wolna, swobodna, nieimperialistyczna Rosja. Dlatego też
mentalna
tak jest. Granica. Dlatego skoro nie możemy przejść normalną rozmową, skoro nie możemy zrobić tej zmiany normalną narracją, pozostają niestety tylko drastyczne środki, które mają charakter prewencyjny, ponieważ bronią nas przed rozszerzeniem się tego konfliktu na teren państw NATO i na teren Unii Europejskiej. I tak naprawdę tego się bardzo boimy i tego się obawiamy, żeby to się nie stało. Stąd też jest ten sprzeciw.
A pamięta pan, co napisał Kapuściński, że rewolucja zaczyna się nie wtedy, kiedy naprzeciwko żołnierzy staje tłum, ale wtedy, kiedy staje jeden człowiek. I to, co się dzieje w tej chwili, to nawet jeżeli nie jest na masową skalę, to może być sygnałem tego, że możemy mieć nadzieję, bo inaczej musielibyśmy powiedzieć, że skończył się przy wygranej Rosji, że skończył się świat pewnych wartości. My do języka codziennego dzisiaj wprowadzamy takie słowa jak ludobójstwo, katastrofa humanitarna.
Mhm. Zgadza się, ale proszę zobaczyć, że problem jest taki, że to jest nasz język. A to nie zawsze jest ich język, tak? Ten nasz konsensus musi zatem się przełożyć na działanie, które spowoduje zmianę tam. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że no niestety tu nie ma miejsca w tym momencie na dialog. Nawet w tym momencie, może kiedyś w przyszłości będzie. Ale w tym momencie pozostaje nam tylko i wyłącznie skuteczna perswazja, która doprowadzi do sytuacji, gdzie nie sam Putin, ale ten, od którego on zależy, powiedzą, dobra, no musimy się wycofać, musimy zrobić krok w tył.
Tak, ale ja zadając to pytanie, miałam też na myśli inną kwestię, mianowicie, że skończył się pewien świat także dla nas, bo nawet, bo już dzisiaj nie potrafimy inaczej myśleć, nie potrafimy myśleć tak samo, jak przed wybuchem tej wojny.
Zgadzam się, oczywiście. On się skończył dla nas i proszę zobaczyć, że klasyczne pytania, przed którymi stajemy, czyli czym jest Europa, ale także czym jest miłość bliźniego, prawda? Widzimy jednak, jakie to ma znaczenie w tej fali pomocy, która jest niesiona dla tych bezbronnych ludzi, najczęściej kobiet, dzieci, którzy do nas przyjeżdżają. Tak naprawdę ten test, szczęśliwie dobrze zdajemy ten test, trzeba się z tego cieszyć, że to jest test, który pokazuje nasz dobry wymiar człowieczeństwa, ale także pokazuje, w którym miejscu kultury się znajdujemy. Tak, to jest też, gdyby dzisiaj powiedzieć, co to znaczy, że jesteśmy w Europie, odpowiedziałbym, znaczy to też tyle, że jesteśmy otwarci na tych, którzy cierpią, zapewniamy im to, czego potrzebują. To jest też bardzo ważne i to też pokazuje trochę różnicę między tym światem rosyjskim, choć geograficznie leżącym w Europie, to kulturowo do Europy zupełnie nienależącym. Tak? To nie jest nasz świat, to nie jest nasz sposób myślenia o drugim człowieku, to nie jest brak szacunku wobec suwerenności innych, nie ma nic wspólnego z współczesnym myśleniem europejskim. Oczywiście ktoś może zarzucić, ale u nas kiedyś też tak było, tak, ale zauważcie państwo, że Europa jest kontynentem uczącym się, jest kontynentem, powiedziałbym, o takim charakterze ewolucyjnym, samonaprawiającym się, samokorygującym się. Jeśli dzisiaj we współczesnej Rosji jednym z głównych narodowych świąt, który wywołuje taką społeczną histerię, jest właśnie wygonienie Polaków z Kremla, I to jest taki, proszę zobaczyć, no, moment wspomnienia końca tej tak zwanej rosyjskiej smuty, to ja mam wrażenie, że no, budowanie tożsamości o tego typu wydarzenia jest budowaniem tożsamości, która siłą rzeczy musi mieć taki destrukcyjny społeczny charakter. Tym się trochę różnimy, tak?
Tak, to jest
coś istotne.
My różnimy się również historią, na którą składa się tradycja powstań, walk. My byliśmy zawsze narodem, który musiał wykuwać i wywalczyć sobie wolność, więc myślę, że tutaj też ma to ogromne znaczenie w naszym stosunku do tego, co
oczywiście,
się dzieje.
Oczywiście, ale też to, co pani redaktor, bo no, ja jestem filozofem, więc może bardziej też tak filozoficznie niż politologicznie, patrząc na to samopoczucie wolności, sama świadomość wolności, samo pojęcie wolności jest zupełnie inne u nas, u Polaków, niż we współczesnym społeczeństwie rosyjskim. To znaczy nas bardzo drażni taka sytuacja, w której jesteśmy zniewoleni, ale też kiedy jesteśmy puszowani do czegoś. Nawet w takich warunkach wolności, jak Polak jest do czegoś przymuszany, puszowany, no to raczej jest małe prawdopodobieństwo, że na tej drodze można człowieka do czegoś doprowadzić. To jest mało skuteczne. Z jednej strony to jest problem, bo każda władza ma wówczas kłopot z karnością takiego społeczeństwa, ale z drugiej strony wartością dodaną takiego myślenia o wartości, o wolności jest właśnie poczucie suwerenności, poczucie autonomii. To jest coś, co jest kulturowo wdrukowane. Częściowo przez właśnie doświadczenie, historię tych wszystkich powstań, które pani wspomniała. Szczęśliwie my w Poznaniu mamy też to doświadczenie wygranego powstania wielkopolskiego, które faktycznie ma bardzo duże takie znaczenie tożsamościowe dla współczesnej Wielkopolski. Jest pewnym punktem odniesienia, a i cieszyć się jest też od niedawna przez prezydenta Dudę
po raz pierwszy,
ale jest też wpisany jako właśnie dzień takiego świętowania narodowego, czyli ten wymiar, powiedzmy, świadomościowy powstania wielkopolskiego, oby tak było, będzie wzrastał. Ale to wszystko jest jakby wpisane w jeden mianownik, który można nazwać świadomość dobra, pozytywna świadomość wolności. Wiele narodów postsowieckich, nie tylko Rosja, ale tych narodów, które należały do Związku Radzieckiego, do byłego Związku Radzieckiego, jest tego pozbawionych. Wiele z nich ma bardzo ograniczoną taką samoświadomość historyczną. Tak? To może być pewnego rodzaju szok, jak ktoś się spotka z kimś właśnie z tych byłych republik i zapyta o taką właśnie świadomość, no to może poza takimi narodami, które zrobiły szybką westernizację, które przeszły w sumie dzięki, mówię to z pewnym przekąsem, dzięki armii rosyjskiej szybko przyspieszoną ścieżkę westernizacji, jakimi są Gruzini, jakimi są właśnie Ukraińcy, tak? W pewnym sensie to, co robi dzisiaj Putin, to jest de facto tworzenie narodu ukraińskiego jako narodu w pełni zachodniego. Pani zadała to pytanie o Rosjanach mieszkających, o mniejszości rosyjskiej. To trzeba powiedzieć, znaczna część, szczególnie we wschodniej Ukrainie, ludności, ich ten pierwszym językiem, tym Muttersprache, jest właśnie język rosyjski. Ale ja mam wrażenie, że po pierwsze, dla samego Putina nie ma to żadnego znaczenia,
nie, czy ginie
człowiek z paszportem takim czy innym.
Tak.
Ale po drugie, oni sami widzą, że niezależnie czy są pochodzenia rosyjskiego, czy nie są, jeśli znajdą się w tej zonie wpływów postsowieckich, bo tak trzeba nazwać dzisiaj Rosję, że to jest po prostu kraj postsowiecki z postsowieckim wzorem, to najzwyczajniej w świecie będą mieszkali w rzeczywistości no, dosyć sporego, dużego nieszczęścia, tak? Dane pokazują, ktoś się na Twitterze trochę z tego naśmiewał, że część właśnie uchodźców z wschodniej części Ukrainy umknęła w kierunku Federacji Rosyjskiej, no ale to idzie bardzo łatwo wyjaśnić. Część tych osób jest jakiegoś pochodzenia etnicznego z tych regionów należących do tej części Rosji. Część ma tam też rodziny, zresztą bardzo wielu Ukraińców, ja znam na przykład też Ukraińców, którzy mają rodziny, ukraińsko-rosyjskie rodziny w Rosji i no po prostu tam ludzie granice, uciekali we wszystkich
tak,
kierunkach.
No, tak, granice były stawiane między państwami, między narodami, ale nie między ludźmi. I to ma też wpływ. Panie profesorze, mówi pan dużo o wolności, która jest bardzo dla nas istotna. Proszę powiedzieć, na ile częścią poczucia wolności, ale także pojęcia wolności jest przewidywalność. Coś, co dzisiaj jest zachwiane, bo my nie wiemy, w jakim kierunku to zmierza i z czym tak naprawdę będziemy mieli za chwilę do czynienia.
Mhm. Znaczy ja nie wiem, czy akurat kategoria przewidywalności ma jakiś większy związek z wolnością. Jakby pani redaktor rozwinęła trochę tą myśl, żebym ja się ukierunkował bardziej na sens pytania.
Kiedy mówimy o wolności, mówimy o życiu w pewnych, po pierwsze, w sferze pewnych wartości, ale także w sferze pewnych kierunków czy poczynań, które są przewidywalne. Wiemy, że wolny człowiek, czego wolny człowiek pragnie, gdzie wolny człowiek może czuć się dobrze, z kim i w jaki sposób może funkcjonować we współczesnym świecie. Dzisiaj zostało to zachwiane. My nie wiemy, czy Putin tylko szarżuje, mówiąc o broni nuklearnej, czy też rzeczywiście jakoś zapędzony narożnik będzie usiłował po tę broń sięgnąć.
Czyli w sensie chodzi pani redaktor o ten aspekt wolności jako możliwości realizowalności celu wolnego człowieka. Tak,
tak?
W tym sensie
no to jest jeden z elementów wolności.
Jest, ale trzeba od razu powiedzieć, że drugim elementem wolności jest ta sfera ideałów, ta sfera, która gdzieś jest w naszym umyśle, bo nasza wolność faktycznie jest po pierwsze w działaniach, po prostu w pewnej swobodzie działań, które mogą być ograniczone, bądź też jakoś uwolnione, ale z drugiej strony najważniejszą kwestią wolności to jest kwestia, którą ma się w głowie. Czy człowiek się świadomie czuje wolnym? Czy człowiek chce wolności? Doświadczenie polskie, doświadczenie opozycjonistów czy artystów niepokornych władzy w Polsce w czasie PRL-u, to byli ludzie de facto wolni w swoich głowach, tak? Oni oczywiście wiedzieli, że nie żyją w wolnym kraju, oni rzeczywiście wiedzieli, że są gdzieś tam ograniczani, ale sposób ich twórczości, sposób ich komunikacji, sposób ich myślenia o świecie, to byli po prostu wolni ludzie, więc w tym sensie powiedziałbym, że ten czynnik ograniczeń zewnętrznych ma znaczenie, ale jeśli ktoś posiada głęboko zakorzenione poczucie, głęboko zakorzenioną świadomość bycia wolnym, to po prostu daje możliwość do walki o to, by wytwarzać też tą wolność działań.
Tak, ja dotknęłam tutaj aspektu praktycznego bardziej wolności. Pan profesor mówi o tym wymiarze ideowym. Panie profesorze, Stanisław Lem zobrazował kiedyś sytuację człowieka współczesnego, opowiadając taką anegdotę, że oto mężczyzna skacze z 50 piętra i na 30 piętrze ktoś go pyta, co słychać, jak się czujesz, a on mówi, no na razie wszystko w porządku. Oczywiście Lem mówił o sytuacji człowieka, który żyje w świecie technologii i mówi, że właściwie jeżeli stracimy kierunek jej rozwoju, no to właśnie nie wiadomo, dokąd pędzimy i na razie czujemy się dobrze, ale nie wiadomo, co będzie później. Czy można rozciągnąć tę jego syntezę, bo już trudno nazwać to anegdotą, na współczesną sytuację polityczną w Europie?
Czyli, że idąc tutaj trochę Stanisława Lema, tak, że wyskoczył już z tego okna, tak? Dobrze rozumiem, jest gdzieś w połowie tej drogi, a jeszcze nie zauważył, co się stanie za chwilę. Nie wie,
co się stanie. To się wiąże też z tym moim pytaniem o przewidywalność.
To jest trudna sprawa bardzo, ponieważ tak naprawdę cały czas gdzieś mamy z tyłu głowy, że ten konflikt może się rozlać na państwa NATO i Unię Europejską, prawda? Wielu próbuje mówić, że to się nie stanie, jeśli szaleniec zostanie zatrzymany, ale wcale nie jest powiedziana, wcale nie jest uzasadniona, nie odrzucona hipoteza, przepraszam, że to nie jest żadne szaleństwo, tylko jednak racjonalnie przygotowywany przez wiele lat program, który ma być częścią obozu rządzącego Władimira Putina. Więc odpowiedź na pytanie, jak ten świat się na nowo ułoży. Jacek Bartosiak uważa, że w tym momencie świat geopolityczny przejdzie przez rewolucyjną kolejną zmianę, czyli te zależności silnych do słabych, te zależności sojuszy, które się budują, to będą zależności, które wyznaczą nam świat na kolejne dekady i dobrze byśmy byli w tej bezpiecznej części świata. Tutaj Bartosiak wskazuje akurat na taką możliwość sojuszu z Niemcami, którzy zabezpieczeni przez Amerykanów daliby sferę bezpieczeństwa. To wszystko trzeba oczywiście jeszcze rozważyć. Politycy, no tym się różnią od nas, publicystów i komentatorów, że mają głębszą wiedzę, też wiedzę niejawną, która jest o wiele, wiele większa, aniżeli wiedza, którą
mają służby, które dostarczają im informacje.
Tak jest, ale też mają analityków, którzy to skracają w taki sposób, że tę decyzję idzie podjąć. Nasze zatem dywagacje, myślę, są w dużej mierze oparte o nie wszystkie najistotniejsze czynniki, które będą ten proces kształtowały. Ale faktycznie ta metafora Lema jest bardzo elegancka, powiedziałbym, w tym sensie, że my, będąc na tym 30 piętrze, być może powinniśmy zacząć myśleć, czy nie trzeba jednak otworzyć spadochronu, tak? Czy ten lot w dół powinien tak optymistycznie trwać, czy jednak w tym momencie w oczach tego, który na piętrze nas pyta, jak się czujemy i co u ciebie słychać. Być może jednak powinniśmy poza pytaniem takim kurtuazyjnym zobaczyć jakieś przerażenie, lęk, który powinien natychmiast wywołać jakąś reakcję. Więc myślę, że to jest dosyć istotne. To, o co pani wcześniej mnie pytała, w jaki sposób wyzwolić tą energię nacisku. Myślę, że elementem tego przeciągania liny, i to jest sądzę bardzo ważne, co teraz chcę powiedzieć, jest to, w jaki sposób społeczeństwa wesprą swoich polityków. To znaczy, na pewno im ten nacisk będzie większy, im ten nacisk będzie bardziej jednoznaczny ze strony społeczeństw Zachodu, tym jest większa szansa, że Rosja po prostu przegra. Bo żeby był pokój, Rosja musi przegrać, tak? To jest rzecz, która jest w tym momencie, ona się wydaje być oczywistą. Innymi słowy, jednym z elementów może obok otworzenia tego spadochronu byłoby też to, bo to nie spada w sumie jeden człowiek, możemy tę metaforę rozciągnąć, że to spada cała grupa, tak to z całego bloku
oczywiście.
Wszyscy spadamy, że jak już te spadochrony otworzymy, to powinniśmy wspólnie uzgodnić lądowanie, tak, na tej ziemi. Więc to jest sądzę coś, co w najbliższych tygodniach, dniach, a może tygodniach się rozstrzygnie. I to zależy bardzo mocno właśnie od postaw społecznych.
Mówił pan profesor o azylu, o spadochronie. To wobec tego proponuję, żebyśmy schronili się troszeczkę w świecie muzyki. Proponujemy panu i państwu fragment W grocie króla gór Griga. Posłuchajmy.
Thank you. Przystanek Życie.
Przypominam, że Państwa i moim gościem jest dziś pan profesor doktor habilitowany Cezary Kościelniak, filozof, kulturoznawca, publicysta. Panie profesorze, wspomniałam na początku, że pan zajmuje się również rolą Kościoła w sferze publicznej. Proszę powiedzieć, co pan myśli, patrząc na Putina, który stoi w cerkwi obok zwierzchnika Kościoła prawosławnego i wykonuje znak krzyża?
No, Putin jak Putin, nie mamy wątpliwości, że to jest cyniczna gra pozorów, to jest takie, powiedziałbym, to jest taki ateizm religijnie kulturowy, bo sam Putin przecież nie uznaje siebie jako osobę wierzącą.
No tak, ale to jest rodzaj bluźnierstwa, arogancji.
No jest to rodzaj takiej strategii, powiedziałbym, nacjonalistycznej, ponieważ cerkiew wpisuje się mocno w ten nacjonalistyczny charakter polityki rosyjskiej. Natomiast no, olbrzymie wątpliwości, olbrzymie kontrowersje można adresować, znaczy je wywołał po prostu patriarcha Cyryl, który popierając tą inwazję tak naprawdę dokonuje coś, co ja bym nazwał apostazją krwi. Apostazją krwi w tym sensie, że zgadzając się na przelew krwi niewinnych ludzi, na atak na państwo, które w żaden sposób do tej wojny się nie przyczynił, bo tak naprawdę wyklucza się ze wspólnoty chrześcijańskiej. To jest coś, co trzeba mocno powiedzieć, dlatego też wydaje się, że godnym pochwały i godnym najwyższego szacunku jest list arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z 2 marca, w którym...
No, ale papież Franciszek też wcześniej się wypowiedział w tej sprawie.
No, wypowiedź papieża Franciszka jest, powiedziałbym, bardzo oszczędna i dyplomatyczna.
Ale wskazująca na rolę Polski, wskazująca jednak nawołująca jednak do tego, żeby człowiek stał się wartością. Przypomina to, co jest dla chrześcijaństwa najistotniejsze.
Tylko, że to są sprawy, które są, powiedziałbym, powszechnie znane. Natomiast papież Franciszek, proszę zobaczyć, niestety nie nazwał agresora agresorem, nie powiedział, kto kogo zaatakował, w żaden sposób nie wezwał też do tego, by cerkiew prawosławna wypowiedziała posłuszeństwo agresorowi. To zrobił arcybiskup Gądecki. Dzisiaj głos arcybiskupa Gądeckiego to jest głos prawdy powszechnego Kościoła. Tak to trzeba powiedzieć. To jest głos prawdy Kościoła powszechnego. Ja tylko pozwolę sobie zacytować jedno zdanie, to jest bardzo mocne zdanie. Arcybiskup Gądecki apeluje do Cyryla, by zaapelował do rosyjskich żołnierzy, żeby, cytuję, nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem, jak już to widzimy, są liczne zbrodnie wojenne. Kontynuuje arcybiskup, odmowa wykonania rozkazu w takiej sytuacji jest obowiązkiem moralnym. Dalej wzywa do tego, by nie niszczyć miejsca chrztu Rusi. No, chociaż to Kijów jest tym zasadniczym miejscem, korzeniem słowiańskiego chrześcijaństwa wschodniego. Tak mocnych słów żaden hierarcha Kościoła katolickiego dotychczas nie powiedział i wydaje się, że na te słowa czekaliśmy, chociażby dlatego, żeby Kościół nie skompromitował się w oczach chrześcijan wschodnich, którzy na taki gest czekali, którzy czekali na coś więcej niż tylko wezwanie do zawieszenia broni, dialogu i pochwałę. W sumie rzeczy wydaje się oczywistych, tak? Rzeczy, które są oczywiste dla ludzi niespecjalnie też mających jakieś nawet wyczucie moralne, że trzeba komuś pomóc. Proszę zobaczyć, że trudno być za to, wydaje mi się, jakoś tam nawet chwalonym, no bo to są sprawy takie, które no, nie podlegają dyskusji.
Są częścią kodeksu każdego człowieka, który czuje się częścią Kościoła.
Natomiast pilną potrzebą było wezwanie Cyryla, by zrobił coś, by to się skończyło. I te mocne słowa padły. One oczywiście będą miały konsekwencje, ale proszę Państwa, no, w tej sytuacji rzeczywiście sytuacja prawdy jest ważniejsza od sytuacji jakiegoś układu, konsensusu eklezjalnego między Kościołem prawosławnym a katolickim.
A Kościół na Ukrainie?
Kościół na Ukrainie no, mocno również uderza. Mówimy o kościele prawosławnym czy katolickim?
Mówimy o prawosławnym.
O prawosławnym. Mocno uderza w Cyryla, ponieważ imię Cyryla jest już niewymawiane w liturgii. Notabene jeden z biskupów kościoła ukraińskiego w sumie też to zapowiedział i dostał nawet pogróżki od patriarchatu moskiewskiego, że nie tylko w życiu wiecznym, ale i w tym życiu może coś mu się stać. Czyli widać wyraźnie, że patriarchat kościoła moskiewskiego no, już przyjmuje, można powiedzieć, odrabia lekcję od swojego szefa Władimira Putina. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj o kościele katolickim, bo to z naszej perspektywy jest najbardziej interesujące, świadectwo dają polscy księża, którzy zostali w Kijowie, którzy zostali w Fastowie, którzy zostali też w Charkowie, którzy mimo polskich paszportów też mogliby z paszportami chodzić teraz po Warszawie do ambasady rosyjskiej z petycją, żeby nie bombardować Kijowa. Nie, oni zostali z tymi ludźmi. Oni są jednymi z nich. Oni też nie zamierzają wyjechać. To jest też bardzo istotna sprawa. Oni zamierzają zostać z tymi ludźmi tam na miejscu. I myślę, że katedra ruin, którą jest teraz Kijów, katedra ruin to jest ta katedra kościoła, która tam jest prawdziwy kościół i cieszmy się, że arcybiskup Gondecki ten kościół właśnie wspiera.
Panie profesorze, ja prześledziłam pański Instagram, tam pisze pan bardzo wiele na temat sytuacji aktualnej, między innymi przez środą popielcową
apelową.
Twittera, przepraszam, tak, na Twitterze. Pan pisał, apelował do księży przed środą popielcową, żeby dali czadu w kazaniach, żeby, no tak. Że Rosja to antychryst. No tak publicystycznie pan o tym pisał.
Tak.
Ale równocześnie wspomina pan o tym, że zwrócił się pan z propozycją udzielenia schronienia osobom, które są z panem zaprzyjaźnione i mieszkają właśnie na Ukrainie i oni odmówili, oni chcą pozostać na miejscu. Czy pan sądzi, że postawa tutaj prezydenta Zełenskiego miała ogromne znaczenie, ma ogromne znaczenie dla takiej postawy heroicznej Ukraińców?
Znaczy, jeśli chodziło o tamten wpis, to właśnie chodziło mi, żeby przekazać to, że jednak jasne, jednoznaczne nazwanie, skąd jest zło, skąd pochodzi i jaki powinien być nasz stosunek, jest nie tylko efektem sprawiedliwości, ale jest także solidarności, efektem naszych polskich księży w Polsce, księży tutaj, z tymi księżmi i współbraćmi, którzy tam zostali. Stąd też to powinno być retorycznie, homiletycznie jakoś oddane. Natomiast jeśli chodzi o postawę prezydenta Zełenskiego, który nie zgodził się na ewakuację prawdopodobnie do Lwowa, gdzie ten pomysł właśnie by powstał, taki NRD, RFN tutaj Ukrainy, czyli z jakąś granicą, no powiedzmy do Dniepru.
No podział na zachodnią i wschodnią Ukrainę.
Wschodnią, tak. Ta jedna taka zachodnia właśnie, ta druga wschodnia. Zełenski się na to nie zgodził. Został, to na pewno zbudowało bardzo mocno morale i zbudowało też taką postawę oporu, która w wojnę znacząco opóźniła. Tak, więc pod tym względem można powiedzieć, że moralnie i świadomościowo Ukraina to jest naród poskładany.
Panie profesorze, jakie znaczenie będzie miało w sytuacji, kiedy nastąpi pokój, to jaką rolę będzie pełnił Kościół, ale jakie znaczenie będzie miała również jego postawa dla młodego pokolenia, które czerpie wzorce i dopiero kształtuje swoją tożsamość i praktycznie wykuwa tą swoją tożsamość w wojnie.
No właśnie, to chciałem powiedzieć, że to będzie bardzo ciekawe pokolenie, bo to jest pierwsze także w Europie pokolenie z doświadczeniem wojny. Na pewno pokolenie polskiej młodzieży, która na szczęście, i oby tak zostało, widzi tą wojnę z bliskiego sąsiedztwa. To będzie znacząco inne pokolenie niż to, które znamy. Jaką rolę będzie odgrywać tam Kościół, nie wiemy. To jest wszystko in statu nascendi, więc myślę, że trzeba jeszcze z jakimiś diagnozami się wstrzymać, poczekać, zobaczyć, jak sytuacja się potoczy i życzyć sobie, by na tym doświadczeniu się skończyło, byśmy nie powrócili do tej fatalnej tradycji wojen, pożogi i konfliktu.
Dziękuję, panie profesorze. To może być puenta naszego spotkania, ale na koniec posłuchajmy jeszcze fragmentu sonaty księżycowej Beethovena.
Dziękuję bardzo.
Bardzo.
Przystanek Życie.